Irracjonalna euforia, rynki finansowe jako laboratorium. Spójrzmy na rynki finansowe nie jak na bezduszny mechanizm do przesuwania kapitału, lecz jak na swoiste laboratorium, w którym nowoczesna świadomość testuje własne wyobrażenia o racjonalności, ryzyku i przyszłości. Wówczas spór między teorią rynków efektywnych a koncepcją irracjonalnej euforii przestaje być jałową akademicką kłótnią. Staje się próbą odpowiedzi na fundamentalne pytanie, czy w zbiorowym działaniu, gdzie chłodna kalkulacja miesza się z kulturowymi mitami i błędami poznawczymi, można jeszcze mówić o klasycznej racjonalności? Czy może należy raczej przenieść ciężar analizy na struktury świata przeżywanego, w którym inwestorzy błądzą po omacku między wykresami, nagłówkami gazet i opowieściami o nadejściu tzw. nowej ery? W ten spór wkracza Robert Shiller, wykonując ruch radykalny, a jednocześnie metodologicznie trzeźwy. Zamiast przyjmować na wiarę eleganckie twierdzenia teorii rynków efektywnych, poddaje je próbie falsyfikacji. Hipoteza rynków efektywnych, czyli przekonanie, że ceny akcji są najlepszą możliwą prognozą przyszłych zysków, zostaje przez niego brutalnie skonfrontowana z twardymi danymi historycznymi. Gdy Shiller zestawia realne dywidendy i ceny akcji od końca XIX wieku, obraz jest porażający. Dywidendy stanowiące fundament wartości poruszają się po gładkiej, niemal leniwej ścieżce wzrostu. Ceny akcji natomiast zachowują się konwulsyjnie. Okresy euforycznych wzlotów przeplatają się z gwałtownymi załamaniami. Ta nadmierna zmienność staje się głównym dowodem w akcie oskarżenia przeciwko ortodoksyjnej teorii. Słynne zdanie Alana Greenspana o irracjonalnej euforii Shiller przekuwa w precyzyjną hipotezę empiryczną. Euforia przestaje być poetycką metaforą, a staje się nazwą dla powtarzalnego, mierzalnego wzorca w danych. Opisuje okres, w którym ceny aktywów systematycznie odrywają się od swojej fundamentalnej wartości. Co istotne, tego oddalenia nie da się racjonalnie wytłumaczyć nowymi informacjami o przyszłych zyskach czy zmianach stóp procentowych. Jest to czysty nadmiar, ruch cen pozbawiony uzasadnienia w rzeczywistości gospodarczej. Hipoteza rynków efektywnych w klasycznym ujęciu Eugene'a Famy opiera się na założeniu, że ceny papierów wartościowych zawsze odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. W swojej najsilniejszej wersji teoria ta staje się niemal wyrokiem głoszącym, że żadna powtarzalna strategia nie pozwoli systematycznie pobić rynku. Robert Shiller nie dokonuje tu prostej wolty. Przyznaje, że teoria ta była ważnym osiągnięciem, ponieważ narzuciła dyscyplinę ilościową. Jego krytyka celuje jednak w moment, w którym model staje się normatywnym usprawiedliwieniem dla bierności w obliczu narastających baniek spekulacyjnych. Spór koncentruje się wokół interpretacji nadmiernej zmienności cen. Shiller zauważył, że ceny akcji wahają się znacznie gwałtowniej niż strumienie dywidend. Obrońcy paradygmatu kontrują, że rynki reagują po prostu na fluktuacje w zbiorowej awersji do ryzyka. Shiller odpowiada na to, że taka obrona ma strukturę wyjaśnienia tautologicznego. Jeżeli każdą anomalię można post factum zdefiniować jako skutek zmiany preferencji, teoria staje się niefalsyfikowalna, a tym samym traci swój naukowy status. Rynek akcji staje się laboratorium, w którym testowana jest siła predykcyjna wskaźnika CAPE, będącego miarą relacji między realną ceną akcji a uśrednionymi zyskami z minionej dekady. Shiller dowodzi, iż momenty ekstremalne są nieliczne, lecz znaczące. Rok 1901, rok 1929, wreszcie rok 2000, kulminacja gorączki internetowej. To trzy punkty w historii, w których wskaźnik CAPE wspinał się na poziomy, dla których trudno było znaleźć uzasadnienie w logice kapitalizmu. W każdym z tych okresów rynki wchodziły później w długą fazę, w której przyszłe zyski inwestorów okazywały się nadzwyczaj skromne lub wręcz ujemne. Jednak to rynek nieruchomości stanowi najbardziej spektakularny przykład napięcia między fundamentami a wyceną. Shiller, rekonstruując indeks realnych cen domów w Stanach Zjednoczonych od 1890 roku, przedstawia obraz niepokojący. Okazuje się, że przez całe stulecie realne ceny domów oscylowały wokół względnie płaskiego poziomu. Dopiero od schyłku lat 90. obserwujemy trajektorię przypominającą start rakiety, z kulminacją w 2006 roku. Teza o racjonalnej reakcji na zmiany demografii staje się tu niemożliwa do obrony. Rynki przestają być neutralnym mechanizmem. Stają się strukturą sprzęgającą ekonomię z kulturą i psychologią. Porównanie francuskiego i izraelskiego sposobu oswajania ryzyka odsłania dwa warianty nowoczesności. Francja reprezentuje tradycję, w której państwo pozostaje architektem ładu. Francuski kapitalizm zachowuje echo republikańskiej idei dobra wspólnego, co jednak może stać się źródłem nowej formy spekulacji, tzw. baniek ESG i green finance. Izrael z kolei rozwija się w logice państwa oblężonego. Ta specyficzna mieszanka ryzyka egzystencjalnego i technologicznej biegłości wytwarza kulturę zinstytucjonalizowanej odwagi. Globalni inwestorzy traktują izraelskie spółki jako zakłady na przyszłość, w której cyberwojna i sztuczna inteligencja staną się głównymi polami ryzyka. Irracjonalna euforia jest tu formą wiary w nieograniczoną rentowność technologii bezpieczeństwa. Media masowe i marketing finansowy odgrywają w rynkowym laboratorium rolę katalizatorów. Nie ma bowiem irracjonalnej euforii bez potężnej machiny do produkowania uwagi. Media ekonomiczne funkcjonują w logice rynku, gdzie najrzadszym dobrem jest czas odbiorcy. Z tej zależności wynika ich skłonność do tak zwanego przeciążenia rekordami. Informacja, że indeks osiągnął kolejny historyczny szczyt, powraca niczym refren, nawet jeśli jest to szczyt nominalny, nie uwzględniający inflacji. Ta inflacja rekordów staje się kluczowym elementem marketingu spekulacji. Każdy kolejny szczyt jest zaproszeniem do gry podsycającym lęk przed straconą okazją. Aby odsłonić wewnętrzną strukturę sporu, posłużmy się łamigłówką z rachunku zdań. Rozważmy cztery twierdzenia. Pierwsze. Długoterminowe ceny akcji są najlepszą prognozą dywidend. Drugie. Zmienność cen nie przewyższa zmienności dywidend. Trzecie. Istnieją publiczne wskaźniki, takie jak KP, które mają moc przewidywania zwrotów. Czwarte. Wszelkie informacje są już w cenach, więc rynku nie da się pobić. Z perspektywy logiki formalnej nie istnieje interpretacja, w której wszystkie te twierdzenia byłyby jednocześnie prawdziwe. Spór redukuje się do pytania, czy można konsekwentnie bronić silnej wersji efektywności rynkowej w obliczu empirycznej siły wskaźnika KEIP? Odpowiedź brzmi nie, chyba że uczynimy teorię niefalsyfikowalną. Model, który zakłada, że stopa zwrotu z aktywów finansowych będzie trwale wyższa niż rentowność realnej gospodarki, kryje w sobie fundamentalną sprzeczność. Jeżeli przyjmiemy, że rynki kapitałowe mogą generować zwroty przewyższające zdolność firm do wypracowywania zysków, to w istocie godzimy się na scenariusz, w którym wartość finansowa lewituje w oderwaniu od rzeczywistości. Zakładamy, że cień może rosnąć szybciej niż obiekt, który go rzuca. Thomas Piketty, diagnozując słynną relację R większe od G, ostrzegał przed konsekwencjami kumulacji kapitału. Schiller dodaje, że znaczna część tej wysokiej stopy zwrotu wynika z euforycznych baniek. System, w którym fundusze obiecują zyski przekraczające wzrost gospodarczy, jest dopuszczalny jedynie jako projekt krótkoterminowy, nigdy zaś jako strukturalny opis ekonomii na przestrzeni pokoleń. W praktyce oznacza to bolesną konieczność obniżenia oczekiwanych stóp zwrotu w długoterminowych projekcjach. Jeżeli intuicje Schillera są trafne, fundusze inwestycyjne i emerytalne nie mogą dłużej chować się za dogmatem rynkowej efektywności. Strategia pod tytułem kup i trzymaj wszystko zawsze przestaje być neutralną techniką, a staje się świadomą decyzją normatywną. Z tej diagnozy wynikają cztery zasady etycznej odpowiedzialności. Po pierwsze, profil ryzyka musi być dynamiczny. Skoro wskaźniki takie jak KEIP niosą informacje o przyszłości, fundusz musi na nie reagować. Po drugie, bezpieczeństwo obligacji jest pojęciem względnym. Fundusz musi myśleć o realnej sile nabywczej, a nie tylko o nominalnej wartości. Po trzecie, autentyczna dywersyfikacja to próba zabezpieczenia się przed ryzykami dotykającymi kluczowe aktywa życiowe, a nie tylko mechaniczny podział akcji. I po czwarte, intelektualna uczciwość w komunikowaniu założeń. Schiller wprowadza także pojęcie makrorynków, architektur finansowych pozwalających zabezpieczać się przed ryzykiem na poziomie całych grup społecznych. Rynek nieruchomości jest tu przykładem modelowym. W obecnym systemie każde gospodarstwo domowe jest z konieczności spekulantem. Kupując dom, zajmuje długą pozycję na lokalnym rynku. Schiller proponuje, aby stworzyć rynek, na którym obywatel może po prostu wykupić ubezpieczenie od spadku wartości swojego domu. Podobna logika odnosi się do ryzyka makroekonomicznego, na przykład poprzez obligacje powiązane z produktem krajowym brutto. Analiza globalnych trendów prowadzi do wniosku, że przyszłość raczej zwielokrotni napięcia. Rozwój handlu algorytmicznego i sztucznej inteligencji tworzy nowe sprzężenia zwrotne. Modele uczące się na danych historycznych mogą potęgować błędy przeszłości. W tym kontekście Robert Schiller jawi się jako racjonalny prorok. Jeżeli zignorujemy jego lekcje, kolejne bańki nie tylko zniszczą majątek, lecz także podważą legitymację porządku rynkowego. Obywatele, którzy stracą oszczędności życia, mogą uznać, że system oparty na narracjach i błędach nie zasługuje na zaufanie. Czy jesteśmy skazani na powtarzanie cyklu euforii i załamań? Być może prawdziwa innowacja finansowa nie polega na tworzeniu coraz bardziej złożonych instrumentów, lecz na budowaniu instytucji, które chronią nas przed naszymi własnymi, zbiorowymi iluzjami. W świecie, gdzie niepewność jest jedyną pewną rzeczą, nadszedł czas, by zainwestować w mądrość, a nie tylko w zyski. Czy politycy i liderzy opinii znajdą w sobie odwagę, by studzić nastroje, zanim rzeczywistość zrobi to w sposób brutalny? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o trwałości naszej cywilizacji finansowej.